No i tymi tradycyjnymi dźwiękami witamy Państwa bardzo serdecznie tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Dzisiaj w studiu troszkę liczniejsza ekipa.
Łukasz,
Szymon
i Paweł. I od razu na samym początku dziękujemy realizatorowi, czyli Krystianowi, na którego zawsze możemy liczyć. A dzisiaj przed świętami Bożego Narodzenia jeszcze troszkę sportu na początku. Chociaż za oknem w Toruniu przynajmniej od 2 dni leje i to mocno. No ale mamy sporty zimowe, już środek sezonu, także musimy powiedzieć o skokach narciarskich, chociaż wolelibyśmy niektóre wyniki pewnie przemilczeć. Też o biegach, chociaż tutaj też nie jest za wesoło, ale może to się poprawi w drugiej części sezonu. A później piłka nożna, ligi zagraniczne. Dawno nic nie mówiliśmy o tych ligach, także mamy sporo do nadrobienia. Ale na początku, korzystając, że Szymon dzisiaj znalazł czas, żeby przyjść na audycję, to zaczniemy od Mistrzostw Europy w piłkę ręczną kobiet.
Wspomniałeś na początku, że rzeczywiście święta Bożego Narodzenia się zbliżają. Ja myślę sobie, że te święta będą spokojne dla naszych piłkarek ręcznych, chociaż wydaje się, że zawiodły. Wydaje się tylko, dlatego że nie oszukujmy się, faworytkami nie były. Jedno zwycięstwo, chociaż też nieoczekiwane zwycięstwo nad Rosjankami, zresztą 4-krotnymi mistrzyniami świata, jeżeli chodzi właśnie o kobiecą piłkę ręczną. No, na pewno boli ta porażka na zakończenie z Rumunkami, dlatego że wydaje się, że to była chyba drużyna, która była najbardziej w zasięgu, jeżeli chodzi o biało-czerwone. No ale jest 11. miejsce. Później było rozstawienie również w eliminacji do Mistrzostw Świata. Tam trafiły nasze Polki na Ukrainki. No i liczymy na te dalsze jakby sukcesy. Też nie oszukujmy się, że dla naszych zawodniczek ten występ był sukcesem. Dlatego, że do każdego spotkania przystępowały jako te, które nie są faworytkami.
Tak, tylko no, po tym ubiegłorocznym sukcesie jednak liczyliśmy na coś więcej. Okazało się, że znowu to był taki pompowany balonik, który tak rok po roku jednak nie wypalił. Jeszcze te nasze panie nie są na takim top europejskim. Zresztą w Europie piłka ręczna stoi na bardzo wysokim poziomie, trzeba to podkreślić. No i też brakło trochę szczęścia i skuteczności w niektórych meczach.
Jak najbardziej te zmarnowane sytuacje sam na sam, czy to w wykonaniu Patrycji Kujwińskiej na kole, czy też Joanny Drabi, która była jej zmienniczką. Myliła się co chwila również Alina Wojtas, Marta Gęga, tam były strzały, które kompletnie nie czuły nawet światło bramki z dystansu. Chociaż myślę właśnie, że Wojtas to była ta zawodniczka, która najbardziej wpływała na grę naszej reprezentacji. Też popatrzmy na to, że kiedy odpaliła tą swoją petardę w meczu z Rosjankami, no to nasze zawodniczki wygrały. Kiedy tej petardy jej nie było, no męczyły się nasze panie. Przegrywały mecz za meczem, także to tak naprawdę chyba największy wpływ miała ta zawodniczka. Też będą duże zmiany w kadrze na pewno, bo Karolina Kudła czy Iwona Nieźwieś to są już zawodniczki, które powoli będą kończyć karierę.
A szkoda,
jak najbardziej. No, zobaczymy, jak ta reprezentacja będzie się przebudowywać. Też mamy chyba duże, dobre następczynie. Jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów i tegoroczne występy Selekrosu Lublin, chyba możemy liczyć na wiele w kolejnych latach.
Tak optymistycznie skończyłeś, ale jeszcze ogólnie, jeżeli popatrzeć na te Mistrzostwa Europy, no to bez niespodzianki Norwegia znowu triumfuje.
Tak, to było zresztą, myślę, już one były głównymi faworytkami do zwycięstwa już przed tymi mistrzostwami. Ja spodziewałem się troszeczkę więcej po Dunkach, które nawet nie weszły do pierwszej czwórki. Myślę też, że zawiodły Serbki. Serbki, które są przecież wicemistrzyniami świata, nie przeszły nawet pierwszej fazy grupowej. Także to z takich najważniejszych, najbardziej spektakularnych wyników. No, drugie miejsce Hiszpanek dla mnie też jest sporą niespodzianką, dlatego że ta drużyna, mimo że sięga po brązowe medale Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata na podwórku europejskim, jednak nie wychodziły tym Hiszpankom te turnieje ostatnie. Dlatego myślę, że ten srebrny medal to na pewno spory sukces szczypiorniaka właśnie w Hiszpanii.
No to były nasze panie, piłkarki ręczne, a już w styczniu, no tutaj mam nadzieję, że będą jeszcze większe emocje, ale jak nasi panowie wybiegają na parkiet, szczególnie te ostatnie 5 minut, no to niektórzy mogą naprawdę, ci, którzy mają problemy z sercem, nie wytrzymać.
No już pierwsze horrory będą pewnie na zbliżającym się turnieju Christmas Cup. Tam nasi szczypiorniści zmierzą się między innymi z Węgrami. Węgrami, którzy cały czas są aktualnymi, czwarte miejsce zajęli na ostatnich Igrzyskach Olimpijskich. No to będzie chyba takie największe sprawdzian formy naszych przed mistrzostwami. No i tam rozpoczynamy od meczu z Niemcami.
No nie możemy już się doczekać tych mistrzostw. On już na początku stycznia, oczywiście o nich też będziemy Państwa informować na bieżąco. Teraz zapraszamy na krótką przerwę, no i te sporty zimowe wcześniej obiecane po niej.
there's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shade.
And in our world of plenty, we can spread a smile of joy.
Throw your arms around the world at Christmas time.
But say a prayer and pray for the other ones at Christmas time. There's death in every tear,
and the Christmas bells that ring there are the clanging chimes of doom. Well, tonight we'll reach in out and touching you. Bring peace and joy this Christmas to us.
Akurat tak się złożyło, że w czasie naszej audycji trwa konkurs Mistrzostw Polski w skokach narciarskich. No to ma być taka próba generalna przed turniejem czterech skoczni, ale jeżeli patrzymy na wyniki po pierwszej serii, no to ta próba generalna nie wypada zbyt optymistycznie, no tak mówiąc delikatnie. Ten konkurs odbywa się na dużej skoczni w Wiśle. Prowadzi Piotr Żyła, który skoczył 120,5 metra, no i zdystansował konkurencję, a przecież 120,5 metra na tej skoczni to nie jest za wielka odległość, także nie ma się czym chwalić. Drugi jest Maciej Kot, który skoczył tylko 115,5 metra.
No i na trzecim miejscu Dawid Kubacki, który również skoczył 115 metrów. No trzeba sobie powiedzieć szczerze, że tutaj nie spodziewaliśmy się jakichś spektakularnych rezultatów, tym bardziej, że brakuje naszego lidera, który cały czas walczy z urazem, czyli Kamila Stocha.
Ale mamy dzisiaj już dobre wiadomości, bo Kamil Stoch wraca do treningów takich na początku lżejszych i może zdąży na drugą część turnieju czterech skoczni.
No to jest akurat pozytywna wiadomość, ale i tak szkoda, ponieważ Stoch na pewno chciał w tym sezonie walczyć o zwycięstwo w całym turnieju. No niestety, patrząc na rezultaty pozostałych zawodników, myślę, że sukcesem będzie zajęcie przynajmniej przez jednego z nich miejsca w czołowej 20 tego turnieju łącznej klasyfikacji.
No naszym też nie poszło w Engelbergu, przecież jedna z ulubionych skoczni Polaków w tamtym roku, pamiętamy zwycięstwo, dwa zwycięstwa, bo przecież Stoch też też wtedy zwyciężył. No i zwyciężył też Jan Ziobro. W tym roku było o wiele gorzej.
No i ten sam Ziobro, który w zeszłym roku tak wspaniale przecież fruwał w Fengelbergu, był pierwszy i trzeci. Tym razem zajął, najpierw to było 20 miejsce w pierwszym konkursie, a w konkursie niedzielnym była to pozycja 36, więc w ogóle nie dostał się do drugiej serii. Najlepszy był Piotr Żyła, przynajmniej w niedzielę, tam ukończył rywalizację na 15 miejscu, chociaż po pierwszej serii był wysoko, był na miejscu siódmym, skoczył aż 138 metrów, naprawdę znakomita próba, niestety ta druga była słabsza i spadek na 15 pozycję, a w sobotnim konkursie na 24. No i w sumie pozostałych naszych reprezentantów i ich rezultatów nie warto tutaj komentować.
Co ciekawe, Jan Szturc w jednej ze swoich wypowiedzi zauważył też, że właśnie to jest problem Piotra Żyły, to, że on już po pierwszej serii widzi siebie na podium, przez to te drugie próby ma zdecydowanie słabsze od tych pierwszych. Natomiast też, co ciekawe, wskazał Jakuba Wolnego jako takiego drugiego Polaka, który jest w stanie na ten moment z biało-czerwonych kwalifikować się regularnie do pierwszej trzydziestki, jeżeli chodzi o konkursy Pucharu Świata, co też dla mnie jest jakimś zaskoczeniem. Natomiast no też widzimy tę niepowtarzalność Janka Ziobro. On czasami ma te swoje przebłyski jeszcze tego Janka, którego widzieliśmy.
Mówi, że Jan Ziobro jest niepowtarzalny, skoro niepowtarzalność.
No, zdarza mu się czasami zaskoczyć. Myślę też, że w Engelbergu pojawiły się niektóre dobre rezultaty, natomiast zobaczymy, jak to będzie dalej. Jeżeli jak ustabilizuje formę, myślę, że też możemy liczyć na niego w drugiej części sezonu.
No tak już czekamy na te dobre rezultaty tych skoczków. No, rok temu o tej porze naprawdę mieliśmy o czym mówić i pisać. W tym roku jest troszkę gorzej, oby to się poprawiło. No zawsze nasi tą optymalną formę jakoś uzyskiwali już po konkursie turnieju czterech skoczni. Zobaczymy, może to jest jeszcze tylko taki chwilowy kryzys, który przejdzie, a jeżeli byśmy mieli mówić o tych, którzy wygrali te ostatnie konkursy.
No to tutaj najpierw sobotni bohater, czyli Niemiec Richard Freitag przed Romanem Koldelką i Michaelem Heibeckiem. Taka była czołowa trójka. W niedzielę no niewiele się zmieniło na tych najważniejszych pozycjach. Wygrał Koldelka, dla którego było to już trzecie zwycięstwo w tym sezonie. Na drugim miejscu Simon Amann, a więc na swoim obiekcie, można tak powiedzieć, Szwajcar drugie miejsce i ponownie na trzecim miejscu Heibeck.
No i co się dzieje w tym roku, bo mamy takie całkowite przemeblowanie w czołówce. Amann, można powiedzieć, to jest taki stary bywalec z tej czołówki. No z Koldelki to na początku troszkę tak pod śmiech, no śmialiśmy się po tym pierwszym konkursie, że to był przypadek, kiedy Czech wygrał, a teraz już ma 470 punktów i jest drugi.
No właśnie, mimo tych trzech zwycięstw Koldelka nadal nie jest liderem klasyfikacji, ponieważ wyprzedza go zaledwie o 2 punkty Andres Svanemar.
Ale to jest dopiero niespodzianka.
Zawodnik, który wcześniej miewał przebłyski, ale jakoś spektakularnych sukcesów nie odnosił. Na trzecie miejsce w generalce również bardzo wysoko Michael Heibeck, akurat innego Austriaka moglibyśmy się spodziewać, na przykład Schlieren Sauera. No rzeczywiście, taka zmiana warty następuje, ponieważ w dziesiątce oprócz tych stałych bywalców, takich jak Simon Amann, mamy jeszcze też Nurjakiego, Kasejego i Schlieren Sauera, ale na tych miejscach raczej pod koniec tej
dziesiątki. I jeszcze jedna rzecz, że w tym sezonie te różnice punktowe w tej czołówce Pucharu Świata są bardzo małe, nie ma takiego wyraźnego lidera, który jakoś kształtował się co roku, który wyprzedzałby znacznie konkurencję. No teraz kilku skoczków ma duże szanse na razie na ten Puchar Świata, no i ciężko powiedzieć, kto wygra.
No można powiedzieć, że to jest takie wróżenie z fusów. No i też dobra wiadomość dla Kamila Stocha, który wbrew pozorom, jeżeli szybko wróciłby do formy, to na pewno może powalczyć o te miejsce w czołowej dziesiątce na koniec sezonu. No bo tych konkursów mieliśmy już sporo, 8 albo 9, jeżeli dobrze liczę, a nie ma faktycznie jakiegoś zawodnika, który odstawałby poziomem ponad tą resztę. No i to jest szansa dla Stocha.
To tak szybko już kończymy te zimowe, ale zanim zrobimy krótką przerwę, to jeszcze dwie informacje piłkarskie. Zaczniemy od tej wczoraj, czyli Super Puchar Włoch, Juventus kontra Napoli. No i naprawdę gracze z tych zespołów stworzyli niesamowite widowisko i ostatecznie po po rzutach karnych wygrało Napoli, które raczej faworytem, patrząc na ich poczynania w lidze, nie było.
Można powiedzieć, że jak są wielkie pieniądze, to jest i wielka piłka, dlatego że na życzenie Katarczyków, no i za zapłacone pieniądze, Federacja Włoska zgodziła się, żeby właśnie w tym kraju rozegrano mecz o Superpuchar Włoch. Napoli wygrywa po rzutach karnych 6-5, czyli rewanżuje się Juventusowi za te ostatnie porażki również. No, mecz fascynujący. Higuain kontra Tevez, można powiedzieć. Obaj ci zawodnicy zdobyli po dwa gole ostatecznie. Nawet Juventusu nie uratował Buffon, który obronił 3 jedenastki, który a nie mógł liczyć na wsparcie obronne swoich kolegów. No i skończyło się, jak się skończyło, to Napoli jest tą drużyną, która sięga po Superpuchar Włoch.
I drugi taki finał w przeciągu ostatnich kilku dni to finał klubowych mistrzostw świata. W tym finale grały bardzo ciekawe drużyny, oczywiście Real Madrid i drużyna papieża Franciszka, czyli argentyńskie San Lorenzo.
No i można powiedzieć, że ten finał to była rozgrywka, co do którego składu spodziewaliśmy się obecności tych dwóch zespołów. Real w półfinale bardzo łatwo wygrał ze zdobywcą Ligi Mistrzów CONCACAF, czyli z meksykańskim Cruz Azul 4-0. Niespodziewanie dużo problemów miało San Lorenzo, czyli zwycięzca Copa Libertadores, rozgrywek w Ameryce Południowej, żeby wyeliminować nowozelandzki Auckland City, który wygrał Ligę Mistrzów Oceanii. Tam potrzebna była dogrywka do wyłonienia zwycięzcy. No i w finale to już mieliśmy też takie jednostronne widowisko, można powiedzieć. Real Madryt przeważa zdecydowanie. Bramkę zdobył jednak dopiero w 37 minucie i nie po akcji z ataku pozycyjnego, ale ze stałego fragmentu gry, konkretnie Sergio Ramos, który zresztą dostał nagrodę za najlepszego zawodnika tych mistrzostw. No i wynik ustalił Gareth Bale i tak naprawdę o tym meczu chyba tyle słów wystarczy.
No tylko jedyną niespodzianką było to, że bramki nie zdobył Ronaldo, ale tak wszystko potoczyło się zgodnie z planem. To teraz zapraszamy na krótką przerwę, a później wracamy z ligami zagranicznymi.
jakby ktoś świat pudrował. Nie patrz na innych, sam coś zrób, by nikt nie był sam.
No i dzisiaj, ponieważ czas nas bardzo goni, to podsumujemy tylko Bundesligę, która zresztą będzie miała teraz przerwę zimową, podobnie jak nasza Ekstraklasa. No i jeszcze Ligę Angielską, bo tam zawsze praktycznie coś się dzieje, ale zacznijmy od 17. kolejki Bundesligi. No nie grał Robert Lewandowski w Bayernie Monachium, jest kontuzjowany. Bayern grał na wyjeździe z Mainz, no i pomimo braku Lewandowskiego, jakoś tutaj tego braku nie było, aż tak bardzo można odczuć. Bayern wygrał, chociaż długo męczył się z zespołem z Mainz, wygrywając dopiero w końcówce 2-1.
No i to spotkanie miało dwóch bohaterów, jeżeli chodzi o Bayern. Pierwszy to Bastian Schweinsteiger, który znakomitym uderzeniem z rzutu wolnego otworzył konto bramkowe dla Bawarczyków.
Też warto podkreślić, że ten zawodnik powrócił do wyjściowego składu Bayernu.
Tak, i ten powrót był naprawdę bardzo udany. No i niezawodny, ostatnio można powiedzieć niezawodny, Arjen Robben, który w tym sezonie zdobył najwięcej bramek w lidze dla zespołu z Monachium, zapewnił zwycięstwo. No i chociaż tak naprawdę spokojną zimę Bayern miał już wcześniej, to teraz naprawdę ta przewaga wygląda się imponująco.
Chociaż Bayern nie pobił swojego rekordu z ubiegłego roku, tam udało im się zgromadzić więcej niż 45 punktów, ale powiedzmy sobie szczerze, 45 punktów w 17 meczach robi wrażenie. 14 zwycięstw, 3 remisy, 0 porażek. No całkiem inaczej wygląda sytuacja Borussii, która jest na drugim miejscu, ale od końca.
No i tutaj naprawdę ciężko znaleźć jakieś sensowne wytłumaczenie na postawę tego zespołu. Mogę współczuć naprawdę trenerowi Kloppowi, który zaklina rzeczywistość i mówi, że już niedługo przyjdzie poprawa. Niestety nawet w starciu z Werderem Brema, który przed tym meczem znajdował się tuż za Borussią, a więc w strefie spadkowej, po raz kolejny powróciły stare grzechy, można powiedzieć błędy w defensywie, co bezlitośnie wykorzystał Werder. No i zimę Borussia spędzi w strefie spadkowej.
Przypomnijmy też, że ma tyle samo punktów, co ostatnio w tabeli Freiburg, 15. Natomiast też ciekawi mnie to, co zrobi Jurgen Klopp, jeżeli chodzi o najbliższe okienko transferowe, bo nie wiem, czy jest sens kogokolwiek kupować, bo ci zawodnicy, którzy grają w Borussii, już jakąś konkretną jakość prezentowali, nie tylko grając w Borussii Dortmund, ale również na innych płaszczyznach. Przecież Ciro Immobile, który miał być takim następcą Lewandowskiego, on przecież był królem strzelców Serie A w ubiegłym sezonie. Także to też trzeba widzieć. Natomiast ciekawi mnie to, jak zachowa się Jurgen Klopp. Dla niego ten rok kończy się w strefie spadkowej. On sam się cieszy z tego, bo to zauważył zresztą dobrze, że już koniec.
No ale też taki pozytyw. 15 punktów wprawdzie ma Borussia, ale zespół, który jest na miejscu 10, ma tych punktów 19. Także 4 punkty to jest różnica jak najbardziej do odrobienia. No już europejskie puchary wydają się być no, poza zasięgiem Borussii w tym sezonie, ale myślę, że spadek no, takiemu zespołowi po prostu nie wypada.
No z takimi piłkarzami chociażby jak Marco Reus, czy też wspomniany Immobile, który został kupiony za naprawdę spore pieniądze, no byłoby to wielką sensacją.
To tyle, jeżeli chodzi o Bundesligę. Parę ciekawych spotkań mieliśmy też w Anglii. Zacznijmy może od końca, czyli od lidera. Chelsea London wygrała wczoraj ze Stoke City 2-0 po bramkach Terego i niezawodnego w tym sezonie Fabregasa.
No i można powiedzieć, że Chelsea naprawdę dobrze będzie wspominać ten sezon, przynajmniej tą część, która w tym roku dobiega końca. The Blues prowadzą w lidze, mając 3 punkty przewagi nad Manchesterem City. Do tego jeszcze dochodzi dobra postawa w Lidze Mistrzów, wygrana w grupie. No i Jose Mourinho póki co może być zadowolony.
No i co, ktoś zagrozi Chelsea w drodze do mistrzostwa? Jeżeli Mourinho prowadził tą drużynę i tak zaczynał, ale to później no, nikt nie był w stanie jej już zatrzymać, tym bardziej, że Manchester United, czyli taki chyba największy rywal, nie ubliżając City, no stracił trochę tych punktów na początku i teraz musi gonić, a też zdarzają mu się przestoje.
No wydaje się, że raczej ten drugi zespół z Manchesteru, o którym wspomniałeś, czyli The Citizens, to oni będą najgroźniejszym rywalem na wiosnę dla Chelsea i Londyn. City to jest taki zespół, który szczególnie w końcówce sezonu potrafi włączyć taki piąty bieg i odskoczyć rywalom. Pamiętamy, jak w zeszłym roku gonili Liverpool, tak przez cały sezon praktycznie i w końcu tak na ostatniej prostej, można powiedzieć, przeskoczyli The Reds i zapewnili sobie mistrzostwo.
Tak, i Liverpool do tej pory nie może wyjść z szoku takiego pourazowego po tym, co przeżył w tamtym sezonie. No, zobaczymy, jak będzie w tym. Wspomniane przez ciebie City wygrało z Crystal Palace 3-0 po dwóch bramkach Silvy i bramce Yaya Touré. Manchester United, też wspomniany, zaledwie zremisował z Aston Villą 1-1. No ten punkt uratował Falcao.
No i oczywiście warto dwa słowa powiedzieć o hicie tej kolejki, a więc starciu Liverpoolu z Arsenalem. Tam remis 2-2, ale nieprawdopodobnych okolicznościach, bo gola na wagę jednego punktu zdobył Schürrle w 97 minucie gry.
Tak, ale tutaj też trzeba pochwalić Wojtka Szczęsnego, który bronił jak natchniony, no ale znowu nie udało się wygrać Arsenalowi. I jeszcze też dobra wiadomość dla fanów Fabiańskiego. Znowu zachował Łukasz Fabiański czyste konto, a jego Swansea wygrała z Hull City 1-0. To my już dzisiaj będziemy kończyć. Byli z Państwem
Łukasz,
Szymon
i Paweł. Bardzo dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Oczywiście wszystkich Państwa pozdrawiamy. Ta piosenka, która teraz poleci z dedykacją, tak przed świętami, ale szczególnie dedykujemy ją panu Piotrowi, który nas słucha, szczególnie jak jest w podróży, chociaż mam nadzieję, że dzisiaj akurat w podróży nie jest. I też dedykacja dla Agnieszki i Bernadety, które obiecały, że będą podsłuchiwać w pociągu. No ciekawe, czy się udało. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice, gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when. You better not cry, you better not bout, I'm telling you why, Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town.